od czasu do czasu, proszę Państwa, warto pójść do lasu nocą.
Warto, zdecydowanie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczególnie o tej porze roku.
A niekoniecznie, ale no można iść.
To znaczy, chciałem do sów nawiązać.
Wiem.
Niedawno, chociaż... tam dwa tygodnie temu, no była noc sów na przykład.
Tak, tylko że ja się zawsze właśnie dziwię, że my nagrywamy o sowach w styczniu, w lutym. Mnie to się zawsze marzy, żebyśmy nagrywali w tym okresie takim jesienno-zimowym, ale zawsze słyszę, nie, poczekajmy do styczeń, luty, jak będzie noc sów. Bo ja mam doświadczenie takie, drodzy Państwo, że owszem, odzywają się na przedwiośniu, czy taką późną zimą, sowy, ale bardziej intensywnie, zdecydowanie bardziej odzywają się w tym okresie od września do grudnia, a zwłaszcza taki wrzesień, październik, a już w ogóle wrzesień, to ojej, to jak pójdziemy do lasu, to naprawdę co chwilę można usłyszeć sowę, puszczyka, bo to o nim mowa, więc teraz mogą Państwo podoświadczać i pochodzić sobie teraz po lesie, a później pójść we wrześniu i powiedzieć, oho, miałam rację.
A ja właściwie puszczyki to słyszę w lesie przez cały rok.
No one nie są jakoś bardzo aktywne, głosowo, tak to nazwijmy, po tym okresie lęgowym rzeczywiście one się na jesieni uaktywniają, no bo znaczą swoje terytoria i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to ja czuję się zapraszony na wrześniową wycieczkę po lesie, bo ja z kolei jednak ciągle bardziej z zimą i z tym takim momentem, kiedy jeszcze nic się ciekawego w przyrodzie nie dzieje, oprócz oczywiście tych wszystkich gatunków zimujących u nas, które możemy obserwować, ale te puszczyki, które się zaczynają odzywać w nocy, czasami wieczorem, czasami to może być 18, 19 i to one nagle się gdzieś...
To jest taki przełom lutego i marca.
Tak, one się nagle gdzieś tam zaczynają odzywać i myślę sobie, oho, wiosna idzie, bo już puszczyki się zaczynają odzywać, już pewnie zaraz zaczną się lęgi i wtedy, kiedy my jeszcze bardzo, bardzo głęboko będziemy w tej zimie albo w tą wiosnę dopiero będziemy wolno wchodzić, to one już w zasadzie będą po przysłowiowej robocie, bo już będą młode gałęziaki sobie gdzieś siedziały i wtedy zacznie się kolejny trudny okres, szczególnie dla ośrodków rehabilitacji, które te biedne pisklaki będą masowo przyjmować, no bo ludzie będą je masowo ratować.
A tak się nazywa? Młody puszczyk, gałęziak?
Gałęźnik, no są tutaj różne, że tak powiem, jak widać.
No to jest rzeczywiście taka kulka gapa,
która gałęzak, czasami
siedzi sobie
mówią,
na gałęzi od czasu do czasu spadnie.
Tak, wiadomo o co chodzi. Ja tylko jeszcze też dopowiem w tej kwestii odzywania się przez sowy, przez puszczyki i okazuje się, że te pary, które są od lat razem, one też się mniej intensywnie odzywają, no bo nie mają takiej potrzeby, prawda, aż takiej intensywnej, no bo już tam stare, dobre małżeństwo, prawda? No to czasem sobie pośpiewają, ale bez przesady. Tak, więc tak to wygląda. To raczej te takie osobniki niesparowane, czy też świeżo sparowane, to one będą bardziej nawoływały. A okazuje się w ogóle, że taka para puszczyków może być razem nawet 15 lat. Więc jeżeli to jest taka 10-letnia para z takim stażem, no to kto tam będzie jeszcze wołał?
Rozumiem,
prawda?
Są cokolwiek znudzeni.
Właśnie. Jak u ludzi, proszę Państwa, jak sobie przypomnimy czasy młodości, kiedy jeszcze tych partnerów nie było, to dosyć intensywnie się ich szukało i różne dziwne rzeczy przychodziły do głowy, a jak już tymi starymi, dobrymi małżeństwami jesteśmy, to mniej głupot w głowie jednak jest. Więc
no to im
rzeczywiście...
puszczyki intensywniej, rozumiem, huczą, tym ta para jest świeższa.
Tak, właśnie tak to wygląda. A jeszcze też nawiążę do tego, co Piotr powiedział, czyli do tego, że wiosna, że one zaraz będą miały młode. No i to też się tak okazuje, że często właśnie w tym miesiącu, w którym już jesteśmy, czyli w marcu, słyszymy, że gdzieś tam w jakimś parku już siedzą właśnie te gałęźniki, tak? Czyli te młode sowy, bo już też w internetach tak zwanych pełno już jest tych zdjęć właśnie młodych sów. I to jest tak, że właśnie te miejskie populacje, czyli te sowy, które gdzieś tam sobie do życia właśnie wybrały miasto, one przystępują nawet 2 miesiące szybciej do lęgu niż te leśne. Więc te leśne to dopiero będą, powiedzmy, że na przykład te się intensywnie będą odzywały w lutym, bo one będą dopiero gdzieś tutaj szukały pary, czy no, będą szukały jakiegoś nowego miejsca na gniazdo, a w mieście już będziemy mieć młode, więc tak to wygląda.
Takie różnice w obyczajowości, rozumiem.
Tak, a to też wynika z tego, że łatwiej jest w mieście o pokarm, bo tym pokarmem w mieście są ptaki głównie i no, tych ptaków mamy, ptaki są przez cały rok, prawda? Więc w mieście gdzieś w jakichś parkach jest łatwiej je upolować niż w lesie.
No i co do zasady, w mieście też jest zawsze cieplej o 2, czasami nawet 3 stopnie, więc u nas, jak chodzimy po mieście, to już nikt, najstarsi górale przysłowiowi nie pamiętają śniegu, a jak pójdziemy sobie do lasu, to i owszem, tu i ówdzie jeszcze całkiem sporo tego śniegu spotkać możemy. Oczywiście nie teraz, tylko mówię o takiej generalnej zasadzie, że ten śnieg topnieje zdecydowanie wolniej w lasach. W związku z tym ta dostępność gryzoni też jest odpowiednio mniejsza, więc tam, gdzie jest cieplej, tam, gdzie są ptaki, tak jak powiedziała Ewelina, tam, gdzie są aktywniejsze gryzonie, tam te puszczyki mogą do lęków przystępować wcześniej.
I przypuszczalnie możemy...
Przypuszczalnie.
Tak.
Przypuszczalnie.
Przypuszczalnie, tak, że właśnie w mieście, gdzieś tam w jakichś parkach już są młode, pewnie normalnie w gniazdach siedzą, bo taki puszczyk jak złoży jaja, to wysiaduje 4 tygodnie, później te 4 tygodnie młode są, kolejne 4 tygodnie jeszcze siedzą w gnieździe, w dziupli, to nie musi być dziupla, to może być, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, że puszczyk to dziupla, czy jakaś budka lęgowa, ale okazuje się, że to może być na przykład stare gniazdo wrony, jakaś szczelina w murze, może to być gdzieś tam na strychu jakimś, w jakimś starym domu opuszczonym, więc no, tych takich miejsc do gniazdowania jest znacznie więcej. No właśnie są te młode i one opuszczają to gniazdo swoje, tak, po tych w sumie 8 tygodniach od tego czasu, kiedy samice zniosły jaja. I one właśnie wtedy są tymi gałęźniakami, czyli siedzą gdzieś tam po okolicy, nie potrafią jeszcze latać i to trwa, drodzy Państwo, około 3 tygodnie, tak, że one nie potrafią jeszcze no, sprawnie latać, no bo gdzieś tam, wiadomo, trochę podlecą kawałek, ale to głównie jest tak, że one się trzymają, no właśnie jakieś gałęzi gdzieś tam spadną, no to się wdrapują po drzewie, bo mają bardzo ostre pazury, silne palce i one bardziej właśnie... przemieszczają się wspinaniem się niż lataniem, więc a też tego latania się uczą, więc jeżeli gdzieś tam próbuje latać i spadnie na ziemię, no to właśnie musi się później wspiąć. Także jeżeli widzimy takiego ptaka, taką nieporadną kulkę, to właśnie gdzieś tam na taką gałąź możemy pomóc jej zasiąść i tam zostawiamy, nie zabieramy takich ptaków ze sobą, bo one po prostu, to jest normalne w ich cyklu rozwojowym,
jakie
one
są
się uczą życia.
Puszczyki? Puszczyki, proszę Państwa, są dziwne. No dziwne są, bo jak to taka sowa nieporadna?
No bo musimy pamiętać o tym, że te dziuple, czy te budki lęgowe, które wywieszamy ptakom, one nie są jakoś przesadnie duże. Więc zwykle mieści się tam samica i trochę jajek, tak to nazwijmy. Potem te młode się wykluwają. One zaczynają dosyć intensywnie rosnąć. Mówię o puszczykach. Mówię generalnie, to jest taka generalna zasada. Nie tylko w przypadku puszczyków, ale o puszczykach sobie, na puszczykach się skupmy. No więc te młode zaczynają rosnąć i tego miejsca w dziupli zaczyna po prostu brakować, więc one siłą rzeczy, czy chcą, czy nie chcą się gnieździć i tłoczyć w tym miejscu, więc wychodzą z tej dziupli, no i tam rozprostowują kości, rozprostowują skrzydła i tam są dokarmiane potem przez swoich rodziców i tam jakby ta końcówka rośnięcia zachodzi, czyli one zachodzą już poza dziuplą. To nie jest tak, że z dziupli wylatuje 5 ptaków, które jest już w pełni sprawne, gotowe do lotu, wielkie i tak dalej, no bo jak gigantyczne musiałyby być to dziuple, jak wielkie musielibyśmy mieć drzewa, żeby takie 5 puszczyków na przykład wpakować w jedno miejsce i żeby one tam jakoś w miarę komfortowo jeszcze się czuły. Więc one wychodzą, wtedy jest ten trudny moment dla nich, no bo one się uczą życia i muszą unikać, nie wiem, i drapieżników, i małych ptaków, które bardzo takich sów nie lubią, więc im tam będą uprzykrzać życie. No ale też muszą się chronić przed ludźmi, no bo ludzie je widzą, mówią, o la Boga, taka biedna sowa, co ona zrobi, nie poradzi sobie, muszę ją uratować, jestem dobrym człowiekiem, będę ratował ptaki i
bo
tak
ojca,
dalej,
czy
i tak
matki
dalej.
Czasami nie widać.
No bo nie widać, no bo jak ma je widać, one są gdzieś ukryte, gdzieś schowane, albo polują, albo no gdzieś tam spędzają czas w jakimś ukryciu dzień, więc one nie będą się rzucać i mówić, nie, halo, halo, to moje, zostaw i tak dalej, nie? Więc tutaj musimy uzbroić się w cierpliwość i uzbroić swoje chęci pomagania i rzeczywiście odtransportować na jakąś gałąź, na jakieś drzewo, jeżeli znajdziemy takiego ptaka, no w niebezpiecznej sytuacji, nie wiem, na jakiejś drodze czy gdzieś, natomiast już nie podejmujmy żadnych innych, bardziej gwałtownych ruchów.
Bo jak podejmiemy, to czym, drodzy Państwo, nakarmimy? Włodku, czym byś taką sowę nakarmił?
Dżdżownicami na przykład.
A bardzo dobrze, akurat z dżdżownicą to się zgadza. I to okazuje się, że wiesz, jak poluje na dżdżownicę puszczyk?
O-o.
On bierze ją na słuch, że tak powiem. Okazuje się, że słyszy, jak dżdżownica wychodzi ze swojej norki i wtedy ją pach trach i bierze. Tak w ten sposób to wygląda, więc tutaj przestroga dla dżdżownic, żeby lepiej nie wychylały się za bardzo.
Wszystkie dżdżownice, które słuchają naszej audycji, już wiedzą, żeby się nie wychylać.
A poza tym no, dżdżownice ogólnie mają przechlapane, ponieważ wszystkie ptaki kochają dżdżownice. To chyba jest w ogóle najlepszy mięsny pokarm, więc no nie chciałabym być dżdżownicą, ale wróćmy do tego, co jeszcze zjada puszczyk. Na przykład nie pogardzi wiewiórką. Ha, no i co? I teraz znajdziesz młodego puszczyka i co mu wiewiórkę upolujesz?
Myszę złapiesz, już schodząc na takie bardziej
prozaiczne
kwestie. Białą
myszkę to bym kupił jeszcze gdzieś.
No tak, tak, rzeczywiście można te ptaki w taki sposób dokarmiać, ale nie należy tego robić. Zostawmy to rodzicom, niech one ogarniają swoje dzieci, a my możemy sobie na nie popatrzeć, możemy się nimi pozachwycać i na przykład, nie wiem, obserwować je regularnie i odwiedzać i zobaczyć, jak one sobie rosną. Jak, nie jak na drożdżach, tylko jak na dżdżownicach.
Generalnie tyczy wszystkich podlotów, tak, żeby nie zabierać tych dzieci rodzicom, bo ci rodzice są gdzieś w pobliżu, są niedaleko i zwykle pilnują, ale tak na odległość.
Tak, i też okazuje się, że ci rodzice, zdarza się, że mogą upolować na przykład gołębia albo srokę, więc jeżeli ktoś nie lubi tych ptaków, no to tym bardziej proszę zostawić w spokoju puszczyki. Niech sobie żyją i same tutaj regulują populację.
Wystarczy, jeżeli ten młody, mały puszczyk, tak, jeżeli on będzie się włóczył gdzieś tam po ściółce leśnej czy po ziemi, żeby go włożyć gdzieś wyżej, na gałąź.
Tak, tak, żeby on był tam w miarę bezpieczny i tak jak powiedziała Ewelina, nie tylko gołębie, nie tylko sroki, ale jak się okazuje również inne, mniejsze sowy bardzo chętnie padają łupem puszczyków, więc jest taka zasada, nie wiem czy pisana, czy nie pisana, ale tam gdzie puszczyki są, tam prawie na pewno nie zobaczymy tych mniejszych gatunków, czy uszatki, czy pójćki, czy włochatki, więc one tutaj dosyć mocno zajmują ten teren i nie ma tutaj żadnej przyjaźni pomiędzy w świecie sów.
W świecie sów jest tak, że one, gdy zajmują jakiś teren, to najpierw wykończą inne sowy, a dopiero potem szukają tych dżdżownic, czy innych myszek.
No i tak i nie, no zależy co jest w okolicy do jedzenia, to tam to nie jest tak, że od razu się rzucą na wszystkie sowy. To bardziej kwestia, jak zasobne w pokarm jest dane siedlisko, dany teren. Ale wiecie co, słuchajcie, a propos jeszcze tego jedzenia, to wymyśliłam na poczekaniu suchara.
Dawaj, jak suchar, to dawaj.
Pytam młody puszczyk mamusi, mamusiu, mamusiu, co dzisiaj na obiad? A mamusia, gołąbki.
Rozumiem.
Bardzo dobre.
Dziękuję.
A sowy generalnie, one dobrze czują się w nocy i usłyszą nawet tę dżdżownicę, ale w ciągu dnia to mają kłopoty z małymi ptakami.
Tutaj musielibyśmy jednak jakieś zacząć grube kreski wprowadzać, no bo są takie sowy stricte nocne, takie jak puszczyk. Są takie pół na pół typu płomykówka, które bardzo chętnie też polują o zmierzchu na przykład i można je spotkać w ciągu dnia. No i są takie sowy stricte dzienne, jak suweczki, które upodobały sobie ptaki, więc w związku z tym, że ptaki w nocy słabo latają, no to one też musiały się na ten dzienny tryb życia przestawić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że sowy dzień wolą spędzać w dziuplach, w jakichś miejscach ukrytych, w jakichś miejscach niedostępnych, no bo jeżeli ta cała menażeria ptasia się zorientuje, a mam tu na myśli sikory i kowaliki i jakieś inne takie, taką drobnicę, jeżeli ona się zorientuje, że ta sowa tutaj gdzieś w okolicy jest, no to rzeczywiście nie da jej żyć i będzie ją tam nękać dosyć skutecznie, więc sowy tutaj prewencyjnie szukają takich miejsc do spędzenia dnia, w których niełatwo je wypatrzyć.
A jeszcze jedna kwestia mi przyszła na myśl, chociaż nie wiem, czy po tym sucharze jeszcze ktoś będzie mnie chciał słuchać. Ale
dawaj
może
drugiego.
Na razie jeszcze nie wymyśliłam, ale tak sobie myślę, że tak, no pewnie słuchają nas też urzędnicy gdzieś tam w pracy i może akurat się zastanawiają, planując, jak to będzie tam wyglądać, jak w najbliższym czasie zacznie rosnąć trawa i czy kosić w mieście, czy nie kosić, prawda? I jak to teraz zrobić? Może nie chcemy kosić, żeby były oszczędności, a może chcemy, bo jest jakaś tam presja społeczna i teraz jak to tłumaczyć i co w ogóle z tym fantem zrobić. Więc moim zdaniem, drodzy Państwo, najlepiej jest trochę kosić i trochę nie kosić, więc trzeba to wypośrodkować.
Salomonowe rozwiązanie. Aha.
Nie, bo to jest najlepsze, myślę, że dla przyrody, tak? Czyli najlepiej jechać w teren, także pójść do szefa, powiedzieć szefie, muszę jechać w teren, obejrzeć, zobaczyć i wtedy wyciągnąć wnioski. A dlaczego mówię, że gdzieniegdzie warto kosić? Ponieważ właśnie są różnego rodzaju ptaki i właśnie nawet to okazuje się, że sowy, tak, że puszczyki tam, gdzie jest trawa nieskoszona, mają utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o szukanie pokarmu. No, dżdżownice jak dżdżownice, ale gryzoni, tak, no bo już tak w takiej wysokiej trawie, no trudno jest upolować tego gryzonia, ale jeżeli chodzi o dżdżownice czy jakieś inne drobne owady, które, czy jakieś pędraki, czy coś, co żyje w glebie, to już kwestia tych drobnych ptaków, tak, chociażby kosów, szpaków, jak popatrzymy gdzieś tam, gdzie jest skoszone, czy krukowatych chociażby, po tym skoszonym ptaki chętnie chodzą i właśnie coś tam wydziubują sobie, więc ważne jest to, żeby te ptaki, które żyją w mieście, miały gdzie żerować, tak, no bo nagle jak teraz jest moda, że nie kosimy nigdzie, no to one z dnia na dzień, że tak powiem, czyli no może no z dnia na dzień trochę
wydaje
w przenośni.
Się, że dobrze, bo jest więcej wilgoci, jest więcej bioróżnorodności.
I tak i nie, no bo właśnie kij ma dwa końce. Z jednej strony tak, ale z drugiej nie. Jednym organizmom to przysłuży się, a drugim niekoniecznie, więc dlatego najlepiej jest to wypośrodkować i zostawić część terenów nieskoszonych, a część skosić, żeby właśnie to jakoś tak...
Pół na pół.
Tak.
Tak jest, a jeżeli Ewelina tutaj rozpoczęła wątek edukacyjny, to ja też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie powiedzieć jednej złotej rady. Proszę Państwa, wszyscy decydenci, sezon lęgowy nie zaczyna się o żadnego konkretnego dnia. Nie zaczyna się ani na końcu lutego, ani nie zaczyna się nawet 1 marca. Zaczyna się wtedy, kiedy ptaki przystępują do lęgów, a jak powiedzieliśmy, jak Ewelina powiedziała, puszczyki potrafią siedzieć nawet w styczniu już na jajach, no to jeżeli mamy jakąś decyzję dotyczącą wycinki drzew, szczególnie starych, dziuplastych, to tutaj naprawdę trzeba zdwojonej czujności, żeby się nie okazało, że styczeń to jeszcze spoko, bo przecież jeszcze ptaki nie przyleciały, a potem będzie tragedia, dramat i po co to zrobić. Lepiej się 3 razy upewnić, że nie ma tam żadnych ptaków, szczególnie właśnie puszczyków, i wtedy wszyscy będą zadowoleni, wtedy wszyscy będą mogli spać spokojnie.
A nie jest to łatwe, bo puszczyki kryją się, tak? One potrafią rzeczywiście gdzieś tam między pniem a gałęzią tak się wtulić w ten pień, że zupełnie puszczyka nie widać.
No, chociaż on jest sporych rozmiarów ptakiem, a teraz sobie pomyślmy, że jest taki gatunek jak pełzacz leśny, czy też ogrodowy, i to jest w ogóle ptak taki, który przypomina mysz pełzającą po pniu drzewa. No i taki to już w ogóle gdzieś tam sobie wybiera jakąś taką odstającą korę, wystarczy, że gdzieś jest jakaś taka szczelina przy pniu drzewa i on tam sobie buduje gniazdo, więc no nie wszystko jesteśmy w stanie tak łatwo wypatrzeć, a kwestia jest taka, że to już to, o czym powiedzieliśmy, no, mamy to ocieplenie klimatu, które obserwujemy, sezon się wydłuża, zimy są coraz łagodniejsze, jest coraz cieplej i te ptaki po prostu coraz szybciej przystępują do lęgów. Także no, warto mieć to na uwadze.
To było Ptasie, Radio Gdańsk.
Oprócz wątków edukacyjnych oczywiście idziemy w nocy do lasu, szczególnie przy następnej pełni, i robimy sobie rekonesans, spróbujemy usłyszeć, co tam się odzywa w parkach, w lasach, na cmentarzach. Zachęcam do tego, żeby korzystać i dowiedzieć się, czy puszczyki są naszymi sąsiadami.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.